Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Sapa, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Zielonogórskiej Radzie Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Polityczno-zdrowotna strona Zielonogórskiej, tak sobie zdrowotna.
Pomyślę. Ale już proszę bardzo, kiedy lekarz na statku, to jak najbardziej chętnie porozmawiam sobie z Panem również o zdrowiu, ale zaczniemy od rzeczy, która teoretycznie polityczną być nie powinna. Wrócimy do ubiegłego tygodnia, do Państwa konferencji prasowej, kiedy to Klub Radnych Platformy Obywatelskiej obwieścił, że ma pomysł na budżet obywatelski, przedstawiając swój projekt. I powiem Panu, że wywołaliście lekkie poruszenie. Wiele osób było zaskoczonych kompletnie tym faktem, że tu nagle wychodzicie z własną inicjatywą, przedstawiając swój wariant tego, jak powinien wyglądać budżet obywatelski. Skąd pomysł na to?
Pomysł. Pomysł jest tak naprawdę już historyczny. 2 lata temu Platforma Obywatelska wystąpiła z projektem uchwały jako katalog otwarty, który konsultowaliśmy dosyć szeroko. Mieliśmy wiele spotkań. Zaczęliśmy
posterunki od obywatelskie i tak dalej.
Posterunki to troszeczkę później były, ale zaczęliśmy od ratusza. Po konferencji prasowej zaprosiliśmy wszystkie organizacje pozarządowe, gdzie pytaliśmy się, jakie mają propozycje. Później były posterunki obywatelskie. I ten dokument tak naprawdę 2 lata był katalogiem otwartym i czekaliśmy na propozycje zmian, bo jesteśmy jak do tej pory otwarci na to. I w momencie, kiedy czas naglił, musieliśmy już wrzucić ten projekt do ratusza, żeby nabrał drogi formalno-prawnej, dlatego żeby zamknąć się w kalendarzu, który stanowi o tym, żeby na 2018 rok budżet był już dookreślony w grudniu. I stąd też kalendarz zmusił nas do takiej działalności.
Ale słyszeliście Państwo, nawet wiedzieliście o tym, bo zresztą do tego przedsięwzięcia, które jest robione pod auspicjami Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, między innymi wydelegowany był Marcin Pawierowski, że oni też tworzą wspólnie ze społecznikami, z urzędnikami, z różnymi grupami formę dokumentu, których, jeśli dobrze pamiętam, chcą zamknąć całkowicie jeszcze w tym miesiącu.
Nie widzimy żadnych problemów, żeby propozycje...
Czyli tu nie ma kolizji?
Żeby... Nie ma kolizji, dlatego że nawet jak uchwała przejdzie, ona będzie zawsze miała charakter otwarty, zawsze można dokonywać korekt, także tutaj się nic nie dzieje. A z kolei może w jakiś sposób też zmobilizowało to nasze postępowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego do działania. Tym bardziej mieliśmy bezpośredni kontakt z Radą, nie tyle co przez Marcina Pawierowskiego, ale również przewodniczący Rady przesyłał informacje, sprawozdania ze spotkań. I tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które były zawarte do momentu złożenia naszego projektu, były zawarte w tym naszym projekcie.
A wyobraża uchwały. Pan sobie, że może ostatecznie na przykład powstać taka uchwała, czy mogłoby dojść do takiego głosowania nad takim dokumentem w Radzie Miasta, który zawierałby w sobie i wasze postulaty, i te postulaty.
Oczywiście będzie spotkanie, tak jak mówiłem, jeszcze mamy czas. Dokument trafia do merytorycznych komisji Rady Miasta, trafi do klubów i będziemy nad nim procedować. Jeszcze ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód do tego, żeby dokonać korekt, które są istotne. Dla nas najważniejszą rzeczą było, żeby była ta społeczna rada kontrolująca ten budżet, żeby ta aktywność społeczeństwa była dosyć duża. Ważne były te sektorowości, czyli podział miasta na obwody, w których mieszkańcy by mogli decydować o swoich małych projektach. To, że wszyscy mieszkańcy będą mogli głosować na jakikolwiek projekt, oczywiście po oddaniu jednego głosu na duże inwestycje.
Mam wrażenie, że mówi pan to samo, co Tomasz Lechman, że tutaj właściwie nie różnicie się w niczym.
No dlatego, tak jak powiedziałem, jest to sprawa otwarta, jeszcze będzie można wnieść pewne poprawki, a z czasem można modulować, korygować, modelować ten budżet. Zresztą bazujemy także na informacjach i doświadczeniach innych miast. Także tutaj nic się nie dzieje. Rada Pożytku Publicznego może spokojnie sobie dalej pracować. A te wszystkie korekty, tak jak mówię, niczego nie zamykamy. Będzie można wprowadzić do tego, do tej uchwały.
Ja nie widzę żadnych generalnie problemów. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby ten budżet był i był dobry, tak?
Dokładnie. Ja myślę, że tutaj bardziej sprawa ambicjonalna jest. Tak jak mówię, jeszcze nie było Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak Platforma wyszła. Był to nasz taki szlagier, właściwie uchwała, która była bardzo ważną. Słowo się rzekło, kobyłka u płota. 2 lata czekaliśmy, Dlatego złożyliśmy teraz i sprawę uważamy za zamkniętą z naszej strony.
Że podoba się państwu taki pomysł, żeby nawet małe grupy osób w mieście mogły partycypować w jakiejś puli określonej, dookreślonej, pieniężnej, tak aby mogli wpływać na te małe inwestycje, które często są dla nich bardzo ważne, tak?
I bardzo ważną rzeczą jest to, żeby uaktywnić społeczeństwo. Tak naprawdę jak rozmawialiśmy, robiliśmy te konsultacje podczas posterunków obywatelskich, świadomość społeczna, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, była praktycznie nijaka. Budżet obywatelski jest znanym tematem wśród kręgów zainteresowanych, no czyli lokalnych polityków, jak i organizacji pozarządowych. Ważne było dla nas to, żeby do każdego w tym mieście dotarła informacja, że jeżeli mają pomysł na jakąś inwestycję w tej swojej małej, lokalnej ojczyźnie, mają szansę na to. I to jest klucz całej sprawy. Poprzez zmobilizowanie aktywności społecznej, poprzez przez tą sektorowość, która dla nas jest bardzo istotna, żeby te inwestycje nie kumulowały się w jednym miejscu, gdzie jest aktywna grupa społeczna, tylko były rozłożone w mieście, no powiedzmy, sprawiedliwie.
A jak pan słyszy o aktywnej grupie społecznej na Wzgórzach Piastowskich, tam niedawno odbyło się spotkanie późnym popołudniem i jakaś grupa mieszkańców, pewnie ci, którzy mieszkają przede wszystkim najbliżej, czy w najbliższej okolicy parku, w tym bloku sąsiadującym ze Wzgórzami Piastowskimi, mówi, że nie życzą sobie tego, aby cokolwiek tam się działo. Bo mówią, że będzie to zabetonowane. To właściwie już pada z ust pani radnej Ronowicz.
Nie, nie będzie zabetonowane. Nie oszukujmy się, Wzgórza Piastowskie no, wymagają no, pewnego liftingu i tu nie ma co dyskutować. Jeżeli są pieniądze unijne, które można było wykorzystać, bo to na pewno nie na inwestycje drogi, szkoły i inne rzeczy absolutnie nie wchodzi w grę, tylko jest celowana inwestycja. Trzeba zrobić to maksymalnie jak najlepiej, spowodować, żeby to miejsce było bardzo atrakcyjne i o tym się rozmawia.
Ale są też grupy, które mówią, że tych pieniędzy nie powinno się wydawać w ten sposób.
No, po prostu je zostawić i zmarnować, bo tak jak powiedziałem, to pieniądze są określone na akurat inwestycje no powiedzmy te rekreacyjne, sportowe, zieleń i tu nie ma innego wyjścia. Trzeba było to zrobić i jak zawsze każda akcja budzi reakcję.
A jak przetłumaczyć mieszkańcom, że jeśli chodzi o to betonowanie, to jest to absurd, że zmiany, które są nanoszone w planach zagospodarowania muszą być, bo inaczej nie byłoby możliwości formalno-prawnej, aby zrobić tam cokolwiek, bo ludzie kiedy słyszą, będzie beton, wyleją, wyasfaltują.
Ale kto to mówi? No kto to mówi? Też odpowiedzialne są za to media, które przekazują, dają taki przekaz społeczeństwu i to budzi właściwie niepokój. Odpowiednia polityka informacyjna miasta powinna istnieć. Powinna istnieć też wizualizacja. Są przecież media. Można pokazać w krótkim spocie pięciominutowym, jak planujemy to zrobić, jak będzie to wyglądało, jak to nie będzie koligowało z okolicznymi prawda, zabudowaniami. I to trzeba pokazać i to będzie najlepszy, najsilniejszy argument w tej sprawie.
No te prace planistyczne podobno trwają, tak przynajmniej słyszałem. One się rozpoczęły, są w tej fazie przygotowawczej i za jakiś, nie wiem, bliżej mi nieokreślony czas, ale niedługi, będzie to wszystko zwizualizowane, tak żeby ludzie rzeczywiście mogli zobaczyć, co
i
tam
wtedy,
będzie.
I wtedy będziemy mogli rozmawiać. Szanowni Państwo, Zielona Góra jest miastem. Miasto zawsze będzie się rozwijać i zawsze musimy się liczyć z tym, że gdzieś w którym miejscu coś będzie powstawać, coś się będzie remontować, coś się będzie przebudowywać. Takie są realia życia w mieście i tutaj tego nie zmienimy. I podejrzewam, że najmniejszą szkodą dla tych mieszkańców będzie to, co będzie zrobione, że naprawdę nie mają czego się obawiać, że ten widok z okna, który mają, on będzie zachowany. Nic kompletnie się tam nic nie stanie. Amfiteatr jest miejscem, czy Wzgórze Piastowskie, miejscem, gdzie jest duża aktywność ludzi. Ludzie chodzą, spacerują, odbywają się imprezy, wjeżdżają auta. Także tak naprawdę w tej materii tam się nic nie zmieni.
A jak dyskutować z tym, co mówi radna Bożena Ronowicz, radna z Prawa i Sprawiedliwości, też mieszkanka zresztą tego osiedla, która mówi, że w tej chwili powinniśmy my, mieszkańcy tamtego osiedla i wszyscy ci, którzy są przeciwni jakiejkolwiek budowie, czy przebudowie, czy rewitalizacji Wzgórz Piastowskich, wysyłać pisma do wojewody i tam zaskarżyć uchwałę, która została podjęta na sesji, zwrócić uwagę, tu nie wiem, bo to jest było bliżej niedookreślone, przynajmniej taki przekaz do mnie trafił, pani marszałek, żeby zareagowała na to, na co będą wydawane pieniądze, bo to jakby marszałek województwa przecież...
No przechodzą pieniądze z urzędu marszałkowskiego.
Tak jest, dysponuje tą pulą
pieniędzy. No to jest działanie przeciwko mieszkańcom, przeciwko Zielonej Górze, no nie oszukujmy siebie. To jest takie działanie na złość mamie, odmrożę sobie uszy. Absolutnie nie wolno tego robić. To jest, powiedzmy, no tak, polityk myślący o Zielonej Górze, czyli źle myślący, to chyba nie jest dobrym politykiem. Wykorzystajmy wszyscy razem, bez względu na opcję polityczną, te możliwości, które teraz stoją. Wykorzystajmy ten złoty okres środków innych, które niebawem się skończą, może szybciej niż nam się wydaje. I absolutnie takie działania są aspołeczne.
Ja przez analogię powiem, że kiedy budowany był CRS, było bardzo podobnie. Wiele osób mówiło...
Ale przerobiliśmy to 100 razy taki stary.
Wiele osób mówiło, nie budować, będzie za drogie, źle zrobione, nie takie, wydać na co innego pieniądze. A potem, kiedy już został wybudowany, i okazało się, że jest absolutnym hitem, bo mieszkańcy tłumnie zbierają
nie
się...
Zielonej
i nie tylko Zielonej Góry. Jest to centrum, to rzeczywiście, to... i nazwa nikogo nie myli, rekreacyjno-sportowe. To potem wszyscy przypinali sobie ordel, to dzięki naszym głosom.
To... Ale to zwykle tak się dzieje, to się dzieje tak po polsku, więc tak naprawdę powinniśmy być przyzwyczajeni, ja nie mówię, broń Boże, lekceważyć głosy mieszkańców, ale naprawdę ważyć, bo jak widzimy, osoby, które protestują, to są ciągle te same, pod tym samym sztandarem, a tak naprawdę ja pracuję na tym osiedlu, ja mieszkałem tam praktycznie 25 lat w tym miejscu i znam tych ludzi, rozmawiam. Wszyscy są zainteresowani, żeby rewitalizować, odnawiać. Osobiście przychodzili pacjenci, prosili jako, prawda, to miejsce spacerowe, rekreacji, żeby oświetlenie zamontować w Parku Piastowskim, żeby połączyć ulicę Botaniczną traktem świetlnym ze wzgórzami piastowskimi, żeby rewitalizować źródełko. Także duże zainteresowanie i poparcie mieszkańców jest za tym, żeby rewitalizować te wzgórze. A nawet odnośnie wieży, która tyle kontrowersji wzbudza, naprawdę z pozytywne nastawienie, więc nie wiem, skąd się biorą te głosy na nie. Po to chyba, żeby zaistnieć w mediach, podkreślić swoją wartość, żeby kontrować.
A może to... czasami komuś jest nie w smak, że coś powstaje, wie pan, bo ja czasami słuchając głosów, ja nie mówię, że wszystkie są absolutnie krytykanckie, a nie krytycznie nastawione, natomiast czasami mam takie wrażenie, czytając różnego rodzaju wpisy w internecie, już nie ma znaczenia, kto to pisze, że cokolwiek, jeśli ma powstać, to jest źle.
Tak. Zielona Góra ma, panie redaktorze,
tylko, że potem,
140
tylko potem przychodzą te same osoby i mówią, w tym mieście nic się nie dzieje.
Dokładnie. 140 tysięcy mieszkańców. Ja nie mówię, żeby nie szanować głosu, ale naprawdę wsłuchajmy się w większość, a nie w grupę czasami nawet krzykaczy po to, żeby istnieć. Bądźmy racjonalni w tym momencie i nie dajmy się po prostu wyprowadzić z kierunku naszego działania. Róbmy to, zróbmy, a wtedy wyborcy to ocenią. Wtedy to ocenią mieszkańcy Zielonej Góry.
No jeśli nie będzie się to mieszkańcom podobało, to podejrzewam, że i głosy inaczej będą się rozkładały.
Dokładnie tak, więc sprawa jest bardzo prosta i oczywista.
To przeniesiemy się teraz do Promyka. Miało być trochę o zdrowiu. To jak najbardziej porozmawiajmy o tym, co się dzieje, bo to też jest miejsce specyficzne, bo kiedy pojawia się jakiekolwiek pytanie dotyczące Promyka, ważnego na pewno obiektu czy ośrodka na mapie Zielonej Góry. Kiedy pojawiają się takie pytania w ratuszu, to mam wrażenie, że zawsze robi się z tego jakaś karczemna awantura. I bez względu na to, czy ktoś coś tłumaczy, czy pojawia się tam dyrekcja Promyka.
Nowa tradycja się zrodziła, panie
redaktorze. To za każdym razem Promyk jest, właściwie powinien się nazywać Płomyk, bo on za każdym razem jest czymś, co bardzo rozpala.
No ale jeszcze raz powiem, to się dzieje w sferze, w płaszczyźnie polityków, tej lokalnej. Tak naprawdę dla Kowalskiego, dla mieszkańca Zielonej Góry, Promyk jest jednostką bardzo ważną, która pełni bardzo ważną, istotną misję. Jest to właściwie arena dla dzieci chorych, które wymagają codziennej pielęgnacji, opieki, a przede wszystkim rehabilitacji.
Właśnie też takie, które jest tylko miejsce, muszą być rehabilitowane, nawet nie muszą być mocno chore. Ja wiem, że moje córki też zdarzało im się chodzić, bo miały zlecone takie przez lekarzy zajęcia, którzy mówili, wyraźnie wam się to przyda. Tam są specjaliści, którzy pomogą, wymasują, zrobią to, co zrobić powinni. Czeka się na to długo oczywiście, bo kolejka oczekujących zawsze jest długa. Natomiast no, widziałem, że to funkcjonuje. No, byłem tam niejednokrotnie.
Funkcjonuje dokładnie. Ja też byłem, robiliśmy komisję u pani dyrektor Biniszkiewicz i wiemy doskonale, jak od podszewki to wygląda, ale też wiemy, że jest zarzewie pewnego konfliktu. Raczej tutaj jest linia, powiedzmy, osobowościowa, w odniesieniu do poprzednich władz Promyka i zdaje się, że to jest to, co powoduje cały czas to powiedzmy awanturnictwo swojego rodzaju na sesji Rady Miasta.
No, a pani Magdalenie Biniszkiewicz powiedzieć, że to jest nowy dyrektor, to myślę, że byłoby odważne, bo nowym dyrektorem to się jest, jak się jest miesiąc po objęciu stanowiska. No dobra, 3 miesiące, tak? Ale nie po tak długim okresie czasu.
Więc tak jak mówię, ten konflikt istnieje na niwie politycznej, w ratuszu. On nie istnieje na zewnątrz, wszystko funkcjonuje, a mówienie o nim, powtarzanie, no to tylko wskazuje na to, że ktoś próbuje na tym zebrać kapitał polityczny i wywołać jakiś problem. Najważniejsze dla tej jednostki jest potrzebne dobre funkcjonowanie i spokój. To jest istota sprawy. Ona, tak jak mówię, wielokrotnie pojawiały się jakieś problemy, że zlikwidowano jakąś poradnię neurologiczną i tak dalej. Tam nie potrzeba poradni, tam potrzeba opieki lekarza, neurologa, rehabilitantów. Poradnia jako jednostka wbudowana w ten ZOO, Zakład Opieki Zdrowotnej, miała mieć inne funkcje. Nie tylko dla tych dzieci, ale też otwarta na miasto, ale ona na pacjentów z miasta, ale ona już w samym założeniu była deficytowa. Pieniążki, które tam trafiały, powodowały ujemny bilans jej działalności, bo ilość usług kontraktowana przez NFZ była niewystarczająca, a po drugie nie ma specjalistów potrzebnych do funkcjonowania, czyli neurologów dziecięcych. I to był całkowity problem. I na tej bazie budować teorię, tezę, że lecznictwo w Promyku podupadło, że się źle dzieje, to jest po prostu populizm, uprawianie pewnego zamętu.
Skąd te głosy się biorą? Być może jest tak, że ktoś szedł tam kiedyś do neurologa, teraz się okazuje, że nie może pójść.
Ale na Boga, przecież to nie jest misją Promyka świadczenie usług neurologicznych dla mieszkańców. To jest przede wszystkim miejsce, które pełną parą cały ten potencjał powinien być wykorzystany dla tych dzieci, pensjonariuszy, którzy tam są, którzy wymagają opieki, rehabilitacji.
I to jest najważniejsza rzecz. To na pewno widział, że niejednokrotnie zmagają się tam z bardzo ciężkimi przypadkami.
Bardzo ciężkie,
bardzo pomagają.
Promyk realizuje swoją misję. Ja tutaj żadnych nie widzę jakichś złych działań. Raczej to jest wykonywane dobrze, ku zadowoleniu rodziców. Tak naprawdę pojedyncze jakieś skargi rodziców, pojedyncze na przestrzeni 2 lat wykorzystuje się do awanturnictwa politycznego.
A jeśli chodzi o służbę zdrowia, wie pan, to jak popytamy kogoś w najbliższym otoczeniu, to ktoś powie, że był u lekarza i został źle obsłużony, że był na pogotowiu i za długo czekał. Pewnie był i u pana w przychodni, ktoś powie, nie, takie tabletki mi zapisał, bo myślałem, że będę jadł inne, tak?
Dokładnie, no tam gdzie Polak to zdanie, to doskonale o tym wiem i tutaj no nie ma co dyskutować, ale tak jak mówię, Promyk funkcjonuje dobrze, niech działa i funkcjonuje. I sprawa jest tutaj zamknięta, a niepotrzebnie się wskrzesza po prostu no mówię cały czas awantury, bo to są swojego rodzaju awantury, bo to czasami później dochodzi do rozgrywek słownych, mało przyjemnych i naprawdę dużo rzeczy się w życiu słyszy, ale to nie jest przyjemne dla ucha i naprawdę niczemu dobremu nie służy.
Zwłaszcza, że też od lat mówi się o tym, że placówka powinna być rozbudowana, że powinny pojawiać się tam zupełnie nowe rzeczy, których do tej pory nie było, tak aby była jeszcze bardziej otwarta.
Tak, i tutaj jest, rozmawiamy cały czas o tym, no ta część hostelowa, też trzeba się zastanowić, tak. Rodzice odejdą kiedyś i co z tymi dziećmi, kto się będzie nimi zajmował.
Zwłaszcza, że niejednokrotnie są to dzieci z bardzo ciężkimi chorobami, tak. Które już w tej chwili, no, cały czas są dziećmi, ale jednak, no, mają już też swoje lata, rodzice posunęli się w czasie jeszcze bardziej.
Ja tak mówię, problem generalnie tych osób, które wymagają opieki, to już nie chodzi o osoby już chore, neurologiczne, z porażeniem mózgowym, ale już ludzie starsi generalnie, też są samotni, potrzebują już opieki. Tych miejsc mamy generalnie za mało. Ta opieka senioralna jest niewystarczająca na dzisiaj i miasto już w perspektywie powinno myśleć o nowych miejscach, o nowych rozwiązaniach, bo ten problem będzie z roku na rok nam narastał i będzie poważnym problemem społecznym. Fajnie, jak ludzie się aktywizują, że w postaci samopomocy koleżeńskiej, przyjacielskiej funkcjonują i to też jest bardzo fajna formuła, bo rodzina z reguły odchodzi, dzieci wyjeżdżają i ci ludzie się jednoczą i funkcjonują w tej takiej społeczności, pomagając sobie. I to jest taki bardzo fajny element.
Mamy coraz
element.
Więcej takich miejsc i to dla osób takich w starszym wieku.
Dokładnie.
Mają gdzie przyjść, z kim porozmawiać.
Najważniejsze rehabilitacji psychoruchowej, a przede wszystkim ruchowej. Naprawdę najważniejszą rzeczą dla osób, dla seniorów w okresie stabilnej młodości jest ruch. To jest najważniejsza rzecz. I wiadomo, że jest ciężej, trudniej, ale codzienna ta aktywność powoduje to, że następnego dnia dalej możemy funkcjonować. Wystarczy na miesiąc położyć 80-letniego do łóżka, on już nie wstanie. I o tym trzeba pamiętać, że to jest najważniejsza rzecz.
A jeśli chodzi o rozbudowę różnego rodzaju placówek w mieście, to rzeczywiście nie jest tak, że nic się nie dzieje, bo przecież hospicjum chociażby nam się rozbudowuje.
Hospicjum.
Też bardzo ważna
jednostka. Tak, zgadza się.
Myśli pan, że staniemy kiedyś przed takim faktem, że trzeba będzie zbudować taki hostel, nie wiem, połączony może z hospicjum, który będzie naprawdę potężnym,
specyficzny model działalności leczniczej, ale mówię, że staniemy, już stoimy, w tej chwili w cudzysłowie, do akademika dla młodzieży w okresie stabilnej młodości czeka się latami. Jest to problem już na dzisiaj dosyć istotny. I ci pacjenci są w tym okresie takim, no powiedzmy, bez opieki czasami parę miesięcy. I opieka społeczna też sobie nie daje rady. Czasami nie ma rodziny i widzimy, jakie są duże wyzwania. Dlatego ta sprawa tej polityki senioralnej, no musi ruszyć z kopyta i musimy myśleć w perspektywie już teraz, żeby za te parę lat odbarczyć ten problem, bo on naprawdę narasta.
A ja się bardzo cieszę, że pojawiają się firmy, często firmy zachodnie, które funkcjonują na zielonogórskim rynku biznesowym, które też angażują się czasami w drobną, ale jednak pomoc i sympatyczną dla takich placówek. Weźmy Dom Kombatanta, jedna z dużych firm, teraz prowadzi tam akcję nasadzeń, budują ogród dla tych ludzi, wyposażają ich w bardzo proste narzędzia, typu grabki, łopatki. To jest strasznie ważna rzecz. Dla jednych pierdoła, mówiąc w cudzysłowie, a dla tamtych ludzi bardzo ważna.
To jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze też widzę to, co dzieje się na rynku zachodnim, czyli Polacy czy Polki, w szczególności opiekunki, wyjeżdżają opiekować się niemieckimi seniorami. Ja widzę, że mamy analogiczną sytuację. Ludzie, dziewczyny, młode kobiety z Ukrainy przyjeżdżają tutaj opiekować się również naszymi seniorami i myślę, że to też jest jakaś formuła, która zabezpiecza oczywiście to...
Ale to też jest wyraźny sygnał.
Dokładnie, o to idzie. Tak jak mówię, dobrze, że to jest na kieszeni jeszcze naszych seniorów, bo gdyby to faktycznie były pieniążki podobne do niemieckich, to podejrzewam, że takiej sytuacji byśmy nie mieli.
Robert Sapa, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję
bardzo. Miłego dnia.